13 minut po godzinie 22. Mamy poniedziałek, 11 dzień czerwca. No i powoli odliczamy czasy do czwartku, do 14 czerwca, bo wtedy wystartuje piłkarski mundial Rosja 2018. Kolejne wydanie sportowej areny w Radiu Poznań. Program realizuje Łukasz Kurzawski. Dobry wieczór, mówią
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. No już zrobiło nam się wspominkowo. Każdy zaczął przypominać sobie początki swojej przygody z mundialami. My z Grzegorzem za pośrednictwem także przekazu telewizyjnego. Ty biegałeś na podwórko podobno podczas mundialu 1982.
Po rynku łazarskim na rowerze jeździłem.
No proszę bardzo.
Ale wyniki były meldowane, bo okna były pootwierane i co bramka padała, nie mówię o meczach zakończonych wynikami 0-0, ale tam gdzie gole padały, to było to obwieszczane przez oglądających.
A ja pojechałem na licealną wycieczkę i na przykład mecze Polska-Związek Radziecki podczas mundialu 82 oglądałem na Węgrzech i naprawdę było to nieprawdopodobne przeżycie, choć ten pierwszy mundial, który już dobrze pamiętam jako jeszcze młodszy dzieciak, to mecz Polska-Argentyna, to była moja taka mundialowa premiera na kolorowym telewizorze. Po raz pierwszy w życiu oglądałem w kolorze mecz piłkarski, ale my to co możemy wspominać, ale największe wspomnienia, pomedalowe wspomnienia z mundialu 1982 ma nasz dzisiejszy gość. Wystarczy tylko powiedzieć dwa krótkie słowa. Piotr Moblik, dobry wieczór panie Piotrze.
Dobry wieczór.
Witamy serdecznie, to dziękujemy. Dzisiaj aż nam z ciarki przechodzą, gdy sobie te medalowe występy biało-czerwonych przypominamy. Będziemy trochę
Ale co więcej,
wspominać.
My sobie medal pana Piotra z Mistrzostw Świata w 82 roku obejrzeliśmy,
tak
pomacaliśmy.
Pokażemy na Facebooku na pewno.
Tak jest. Jest to srebrny medal,
stronie.
Bo nie wiem, czy do teraz nie. Chyba to w końcu zmieniono, że za Mistrzostwo Świata oczywiście był złoty, za Wicemistrzostwo Świata medal był pozłacany i za trzecie miejsce dlatego srebrny dostaliście, panie Piotrze.
Tak, zgadza się.
Zatem srebrny medal obejrzany.
Niesamowita rzecz, mieć medal tutaj w studiu Radia Poznań. No to w takim razie, zanim jednak o tych wspominkach, to zapytam, czy na taki medal stać polską reprezentację na mundialu w Rosji?
Oczywiście stać, tym bardziej, że ten zespół jest budowany.
No co za optymista, no nie.
No dlaczego? No jak się patrzy na grę od paru lat, prawie ten sam zespół i oparty na zawodnikach po tych najlepszych ligach zagranicznych, to są podstawy do tego, żeby ten zespół powalczył o medal.
A jest w lepszej formie ten zespół, bo jest bardzo podobny do zespołu sprzed dwóch lat z Mistrzostw Europy we Francji. I jest w formie porównywalnej, czy w lepszej?
No, mi się wydaje, że ten zespół był w lepszej formie w walce o punkty, bo później jak już zdobyli, zespół zdobył awans, to troszeczkę powietrze uszło. Chociaż można porównywać też te sparingi niewygrywane, ale to inaczej się przywiązuje wagi do sparingowa, inaczej do bitwy o coś. Także jestem optymistą, że może stać nas ten zespół walczyć o medal.
Wystarczy pewnie porównać skład Polski na ten mundial ze składem reprezentacji Polski na ostatni mundial. Oczywiście nic nie ujmując piłkarzom, którzy w 2006 roku byli w Niemczech, ale wystarczy popatrzeć, jakie kluby reprezentowali ci, którzy przyjeżdżali z zagranicy, a jakie kluby reprezentują teraz nasi zagraniczni piłkarze. Wtedy właściwie Polak w Serie A to było marzenie, jakaś abstrakcja, a teraz cała grupa przyjeżdża z włoskiej ekstraklasy.
No zgadza się, no mamy zawodników prawie z każdej tej najlepszej ligi zagranicznej i dlatego są podstawy do tego, że Adaś Nawałka tym bardziej, że trochę to scementował, bo zespół jest oparty na grze zespołowej, a nie na indywidualnościach i od jakiegoś czasu mamy zespół i mam nadzieję, że chłopcy uwierzą w to i powalczą o medal.
No ale siłą zespołu jest Robert Lewandowski.
No nie ukrywajmy, tak, no chociaż jedno ogniwko nam troszeczkę się zachwiało w tyłach, ale mając kadrę opartą na 23 niezłych zawodników, oprócz Lewandowskiego, także, że Bubo Robert to już jest inny wymiar na razie, ale mi się wydaje, że właśnie dublerzy dorównują tym najlepszym i tu są podstawy do tego, że można się pokusić o to.
Ale skoro mamy bramkarza polskiej reprezentacji w naszym studiu, to zapytam, bo też wiele osób mówi, że polscy bramkarze to jest ta prawdziwa siła. Lewandowski może być w gorszej formie, ale bramkarze podobno są zawsze w znakomitej. Ma pan jakieś inne zdanie? Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny, Bartosz Białkowski, no oni są w tej 23-osobowej kadrze.
No akurat o tą dwójkę jestem spokojny.
Czyli Szczęsny Fabiański.
Szczęsny Fabiański. Tutaj to jest chyba tylko od decyzji trenera, kto broni, bo O tą dwójkę jestem bardzo spokojny i to jest jeden z mocniejszych punktów na naszej drużyny.
618-654-654 to jest telefon do naszego studia. Proszę Państwa, oczywiście dzisiaj okazja nie tylko do wspomnień, ale także będziemy Państwa zachęcać do rozmów. Państwa oczywiście pamiętne mundiale, ale po drugie także Państwa prognozy przed tym rosyjskim mistrzostwami świata z udziałem biało-czerwonych. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Sławomir Anczak.
Witam serdecznie.
Jak przeczytałem na stronie Radia Poznań, że dzisiaj gościem będzie pan Piotr Mowlik, to nie mogłem sobie odmówić. Zadzwonię do audycji i dzwonię tym bardziej na początku, bo później mogę nie mieć takiej okazji. Mam dwa pytania. Pierwsze to jest takie, no, związane z tematem audycji, czyli mundialem, a drugie, no, nie mogę sobie pozwolić też na zadanie troszeczkę poza audycją, ale po kolei. Pierwsze to jest tak, czy kontuzja Kamila Glika, kontuzja to może w cudzysłowie, bo słowo mówione nie oddaje rzeczywistości, to dla pana Piotra, no tak samo może dla panów redaktorów, to jest trik marketingowy, niewykorzystanie potencjału polskich lekarzy, czy też interes zawodnika i klubu. Bo ta sytuacja rozwija się dynamicznie i w tym momencie na te trzy pytania, no uważam, że nie ma innej opcji niż te trzy pytania, które zadałem. Czy opcje. A drugie to jest takie, pozwolę sobie na troszeczkę prywaty, że ja jestem rocznik 1970 i zacząłem się interesować futbolem właśnie w latach, na przełomie lat 70-80, wtedy kiedy Lech zaczynał odnosić pierwsze sukcesy. Jakoś pan Piotr Mowlik jest dla mnie taką ikoną no Lecha Poznań. Nie wiem dlaczego wybrałem pana Piotra, bo mogłem równie dobrze wybrać Okonka, Mundka, Mirka Okońskiego, Krzysztofa Pawlaka czy Hieronima Barczaka, byłego trenera Jarocin, bo ja dzwonię z Jarocina, którego pana Barczaka bardzo mile tutaj wspominamy. Ale jakoś no utkwił mi pan Piotr Mowlik w tym temacie.
Być panie może Piotrze, dlatego, to miło panu, tak, prawda, że taki miły głos z Jarocina.
Bardzo miło i za nie mówiłem.
W 1970, a też mieszkałem przez 3 lata w Raciborzu i pan Piotrek występował w Unii Racibórz akurat w tym roku.
No i a to chyba stąd ten sentyment chyba, tak?
Tak, ale w związku z tym moje pytanie będzie też, czy pan Piotrek coś zna ze Śląskiej Gotki? Jeżeli tak, to chętnie bym posłuchał tutaj.
No my możemy pogodać, tylko nie wiadomo, czy nasi słuchacze będą to rozumieć.
A my byśmy na Gwarę Poznańską musieli tłumaczyć.
Tutaj kolego Kałasik, by to by nas tutaj...
Ja jest taki oswojony Gorol, o.
To jeszcze korzystam, panie Sławomirze, że jedno krótkie pytanie do pana, dobrze? Na taką puentę, bo później pan Piotr odpowie właśnie a propos tego Glika i tak dalej. Pańskie największe przeżycie związane z piłkarskimi mundialami i polską reprezentacją, jakie?
No to się wiąże z moim początkiem z futbolem, jak oglądałem...
No to pan trafił na Argentynę, tak, na świadomości, to tak
no,
sobie.
No mówię, że Lechem się zacząłem interesować w latach, kiedy pan Piotr Mowlik grał, natomiast pierwsza moja inicjacja tak zwana futbolowa to była jak za ojca pleców oglądałem mundial w Argentynie i Dejna nie strzelił karnego. Uh-huh.
A Mundial 8-2 jako dwunastolatek to już pełna świadomość.
Mundial 8-2, no to już wtedy jako pełni świadomy. Natomiast mówię, inicjacja to była 7-8 Argentyna.
Jasne, dziękujemy serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Proszę Państwa...
Zrobiło się sentymentalnie, ale pytanie też...
Odbierzmy kolejny telefon, tak, dobrze? Tak. Halo, dobry wieczór.
Dzwoni.
Dobry wieczór, witam serdecznie panów i gościa. Mateusz Pawełczak z tej strony.
Miło nam.
Ja mam takie pytanie do gościa, ale też dla panów tutaj redaktorów. Właściwie ono mi się nasunęło zaraz po pierwszym waszym pytaniu do pana Piotra Mowlika, bo zapytaliście, jakie on, znaczy o jego zdanie na szanse Polaków. Ja mówię, chodziło o to powtórzenie tego, czy można
medal, zrobić
medal.
Tak.
No i pan Piotr powiedział, no on widzi to jak najbardziej, że jest to możliwe. Natomiast to, co ja widzę, obserwując, no może nie jakoś bardzo mocno te wypowiedzi piłkarzy, no to ja nie widzę, żeby oni wierzyli w to, bo oni to, ich marzenie to jest wyjść z grupy i tyle. I no, jak się nie marzy więcej, czy się nie czuje, no to oni gdzieś tam w głowach.
Wie pan co, ale ja z kolei miałem okazję komentować mundiale w Korei i później w Niemczech w 2006 roku. Tak? I pamiętam to pompowanie tego balonu i takie, najpierw mówił trener Jerzy Engel, ja pamiętam, sam jeszcze miałem okazję robić wywiad telewizyjny w telewizji Poznań po jednym z towarzyskich meczów, że tam padały stwierdzenia, jedziemy po złoto. Uh-huh. To było dosyć ryzykowne.
Zderzenie z rzeczywistością było w niczemu.
To było już takie lewitowanie, można powiedzieć.
No właśnie. A Nawałka, chyba pan zwrócił uwagę, ja nie znam Adama Nawałki tak dobrze pewnie jak pan Piotr Mowlik, o którego też troszkę popytamy, o Adama Nawałkę, ale wydaje mi się, że podjął zupełnie inną grę, także z mediami i z kibicami.
Być może. Natomiast jak słuchałem wypowiedzi niektórych piłkarzy, no to ich szczytem marzeń, no części to jest to, że do tej kadry się zakwalifikowało, to typu Peszko czy coś, ale no troszeczkę mało, ja nie mówię, że oni by mają mówić, że jadą po złoty medal i już tam wszystko obiecywać, ale troszeczkę takiego fajtera mi w głosie brakuje. No to tyle jakby, co chciałem powiedzieć, a jeśli mogę się podzielić moimi wrażeniami z mundialu, to taki pierwszy właściwie świadomy, taki od A do Z obejrzany, to był mundial w Stanach Zjednoczonych.
94 rok.
Tak, to wtedy miałem, zdaje się, 9 lat.
Ale piękny turniej.
Piękny turniej, pamiętam straszne upały tam wtedy w Stanach panowały, chyba po 40 stopni, o ile dobrze myślę.
No na Florydzie, w Kalifornii, w tych cieplejszych miejscach.
I pamiętam, no w moim mieście akurat, czy na moim osiedlu w 70 minucie chyba, jak był finał, wyłączyli prąd, czy jakoś.
A w jakim to mieście było, w Poznaniu?
Krotoszynie. Ta energetyka krotoszyńska. Dzwoniłem do dziadka, bo u dziadka był i tam nam relacjonował, bo telefony działały.
Bardzo dziękujemy.
Ale dziękuję. Mogę panu powiedzieć, ja dosyć dobrze już pamiętam mundial 94, był piękny turniej, ale chyba akurat ze słabym meczem finałowym akurat w 94 roku, ale tak często bywa. Przeczytanych parę tematów. Tak, temat Kamila Glika, aż wręcz słuchacz zastanawia się, czy to nie jakaś akcja marketingowa.
Ja myślę, że to nie jest chwyt reklamowy, bo to tu raczej też są, może niektórzy powiedzą, zawirowania, ale tu jest trochę bezpieczeństwa z naszej strony, bo pamiętajmy, że Kamil ma kontrakt klubowy.
No właśnie.
I to też jest
płatnikiem jest Monako.
Monako jest płatnikiem obwarunkowane, że bo przy jakiejś odrobinie u nas by coś nie wyszło, no to byłby duży problem. PZPN by miał atak. Klub sobie zażyczył, żeby go lekarz klubowy, żeby go zobaczyć i
dał zielone światło.
I to jest dostał.
Jutro decyzja Nawałki tak polskiego lekarza, zresztą poznaniaka Jacka Jaroszewskiego, który jest trenerem naszej reprezentacji. Ale
mówiąc o doktorem naszej reprezentacji.
A mówiąc o Gliku, na przykład mi osobiście trochę szkoda Marcina Klińskiego. Jest i będzie, bo oczywiście no, jest w pogotowiu. Zresztą znamy tego chłopaka i wiem, że on jest odporny psychicznie i tu sobie z tym na pewno poradzi. Ale ja życzę wszystkiego dobrego oczywiście Kamilowi Glikowi i zdrowia i tak dalej, ale ja trzymam kciuki za Marcina Kamińskiego.
No od strony Marcina tak, ale powiedzmy od strony sportowej, no lepiej jak jest scementowany zespół i bramkarz i ta trójka, czwórka obrońców i z czasu grają prawie razem. I to takie, bo Marcin mało z nimi grał. I to jest ten mały minusik.
Poza tam Glika chyba piłkarska Europa zna i piłkarski świat. I trochę się go wszyscy obawiają, wiedzą na co go stać.
I dlatego ten mój optymizm jest tak udokumentowany, bo mamy zawodników, którzy coś znaczą w tej piłce europejskiej. I może też takie nadmuchiwanie balonu w drugą stronę, to by było niewskazane, ale troszeczkę tego optymizmu musi być, bo to wtedy inaczej przeciwnik nas będzie traktował.
Myśli pan, że za mało optymizmu jest w piłkarzach reprezentacji Polski? No, że nikt nie obiecuje, że jedzie do Mistrzostwa Świata?
No nie, nie ma tak głębokiej rezerwy, nie ma co jak to się zabezpiecza. No lepiej być pewniejszym, bo to wtedy jest podobnie z tenisistą. Jak zaczyna grać, to przeciwnik nawet numer jeden na świecie troszeczkę pęka i chociażby ostatni nasz Hurkacz
No właśnie, wczoraj w finale Poznanie tak, Open. Tak. No proszę, Piotr Mowlik właściwie i o żużlu, i o tenisie. Proszę Państwa, teraz zachęcimy piosenką Piotra Mowlika do kolejnych wspomnień a propos Espania 82. Zrobimy szybki konkurs, proszę Państwa, bo mówimy o tych medalowych głównie występach. 74 rok, ekipa Kazimierza Górskiego, 82 z Piotrem Mowlikiem, ekipa trenera Antoniego Piechniczka. Były także inne występy, zaczęło się w roku 1938, to był pierwszy występ, później czekaliśmy aż do 74, potem była Argentyna 7-8, Hiszpania 8-2, Meksyk 86, później ta bońkowa taka klątwa w cudzysłowie, potem zagraliśmy dopiero w 2002 roku w Korei pod wodzą Jerzego Engela, w 2006 z Pawłem Janasem.
I koniec.
No i teraz mamy nawałkę i mamy 2018 rok. Pytanie będzie historyczne, uwaga młodsi słuchacze. Proszę podać, z kim graliśmy pierwszy mecz w finałowym turnieju Mundialu 1938. Jak się okazało, to był jedyny wtedy mecz polskiej reprezentacji i jakim wynikiem się zakończył. Do wygrania zestaw gadżetów od powiatu poznańskiego, między innymi efektowna gra planszowa, a teraz przypominamy melodię, którą na pewno Piotr Mowlik także pamięta.
Zrobi piechniczek tero, nie wiem. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie, tego jeszcze nie wie nikt.
Nie wie nikt.
Uśmiechów, radości, kłopotów, czy żalu, czego będzie więcej. To tajemnica mundialu, mundialu, to tajemnica. Ja jednak wierzę, że nie będzie źle. Viva España, olé, olé.
Słuchamy Bogdana Łazuki, ale słuchamy także pana Marcina Kupca. Panie Marcinie, proszę szybciuteńko odpowiedź.
Przede wszystkim dobry wieczór, witam
państwa.
To był mecz z Brazylią, to był mecz pierwszej rundzie Mistrzostw Świata w 1938 roku. Wiem, że tam Ernest Wigmowski strzelił 4 bramki, nasz piłkarz, który później wokół którego narosło wiele kontrowersji, ponieważ...
Tak jest, to wszystko jeszcze będziemy jeszcze opowiadać. Wynik meczu, jeszcze... bo chcemy dać Łazuce zaśpiewać.
Wynik 5-6.
A graliśmy z kim, przypomnijmy?
Z Brazylią.
W Strasburgu.
Tak jest, dziękujemy serdecznie.
Pan Marcin Kupiec.
I jest naszym laureatem. Nagroda do odbioru w naszym dziale promocji. Jeszcze przez minutę Bogdan Łazuka, później wspomnienia Piotra Mowlika.
Tego nie wie nikt. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie, tego jeszcze nie wie nikt.
Nie wie nikt.
Uśmiechów, radości, kłopotów, czy żalu, czego będzie więcej. To tajemnica mundialu, mundialu, to tajemnica. Ja jednak wierzę, że nie będzie źle. E viva España, ole, ole.
Zebrało nam się na wspomnienia mundialowe też za sprawą naszego konkursu. Faktycznie pierwszy w historii mecz na Mistrzostwach Świata Brazylia-Polska. 6-5 Brazylia wygrała z biało-czerwonymi. 4 bramki Ernest Wilimowski, kontrowersyjny piłkarz, ale musimy, skoro już to zostało wywołane, przypomnieć, że pierwszą bramkę w tym spotkaniu z rzutu karnego dla biało-czerwonych
w 23
minucie strzelił Fritz Szerwkę. Wtedy piłkarz poznańskiej Warty, wokół którego też narosło sporo kontrowersji, bo w czasie wojny przywdział niemiecki mundur, ale Polakom pomagał i ta jego historia, taka jednoznaczna na pewno nie jest.
Wojna, bo to mroczny czas, także zapytam Piotra Mowlika. Stan wojenny.
82 rok.
Rzecz naprawdę, no, ja już mówię, jako nastolatek doświadczałem tego, to było takie mocne umartwienie się. Nie było za dużo uśmiechów, jeśli chodzi o polskie społeczeństwo i to wy tym uśmiechem musieliście dawać. Mieliście parasol ochronny?
Nie było żadnego parasola, tak samo my też odczuliśmy ten stan wojenny, bo było na pewno przygotowania, no nie tak pompowane jak w tej chwili, że reprezentacja ma wszystko na tacy wyłożone, ale myśmy też mieli przygotowania, obóz za granicą, przygotowanie i to trzeba było w grudniu wszystko, jak ktoś mi, do kosza i tylko krajowe. Nikt z nami nie chciał grać
meczów towarzyskich, właśnie.
Przygotowania były w Wiśle, żadnych towarzyskich spotkań. Jedynie, o ile sobie przypominam, to chyba przed mistrzostwami pojechaliśmy do słynnego Murhart. Tam rozegraliśmy z tą lokalnym zespołem 15-0, ale sami my, piłkarze, nie wiedzieliśmy na co nas stać. Jedno to, co, że jak byliśmy razem, to było nieważne. Ty z Lecha, ty z Wisły, ty z Legii. To był jeden zespół. Mm-hmm. Jak to się mówi, można było śliwki kraść. Mm-hmm. Jeden zespół tworzyliśmy i myślę, przez to jakiś wynik osiągnęliśmy.
A czuło się, że jesteście, no teraz zapytam wprost i tak kolokwialnie, byliście pilnowani? Czuliście, że tam ekipa jest trochę szersza niż być powinna, ta sportowa?
No nie tylko nasza sportowa, ale tam też było czuć, bo o ile sobie przypominam, że chcąc już szczególnie w drugiej części po wyjściu z grupy byliśmy po środku o kilka kilometrów poza miejscowością i tak żaden dziennikarz raczej nie przyjeżdżał. Jak przyjechał, to musiał kilka kordonów przejść. Mhm. Chcąc wyjść z ośrodka, też musieliśmy. No, do najbliższego wioski, do sklepu było prawie 3 kilometry dosłownie. Tak?
Też są różne, bo to jest też pewna historia mediów. Tego nikt nie ukrywa. Wtedy może jak oglądaliśmy te relacje telewizyjne, może nie zwracaliśmy do końca na to uwagi. Choć w innych krajach się było za granicą, to już przemycało się. Na przykład widzieliście na trybunach rzeczywiście flagi Solidarności?
No, tak, widzieliśmy.
To był mecz ze Związkiem Radzieckim?
W ogóle było widać i to później było się okazało śmieszne, że jak dla nas to było śmieszne, że jak kamery pokazywały, no to nasze lokalne zamieniały obraz na coś innego. Nie?
Ale
Polaków było dużo i dalej śmieszne. No, słyszeliśmy, że było kilka autokarów w jedną stronę, a wracały
puste
i czasami nawet autokary były bez kierowców, bo kierowca też wolał obrazić w jedną stronę.
A też kiedyś przypomniał mi pan taką anegdotę przed meczem, teraz ustaliliśmy przed meczem z Peru, też tak specjalnie chciano was zmobilizować, bo to były dwa spotkania zakończone remisami 0-0 z Włochami i z Kamerunem. Trzeba było ten trzeci mecz grupowy z Peru wygrać, żeby wyjść z grupy.
Tak,
to mityczne wyjście z grupy już też działało w 82 roku i wtedy też was specjalnie mobilizowano.
No zgadza się, myśmy przy tych wynikach 0-0, znaczy czuli, że
nagonka się zrobiła.
Później się okazało, bo myśmy nie mieli kontaktu z krajem. A tam niektórzy piłkarze do Jasia Ciszewskiego albo do Szpakowskiego, do radia mieli kontakty i wiedzieli, że niektórzy psy wieszają dosłownie na tych zawodnikach bardziej znanych, ale myśmy to też czuli w sobie, że to jest tak jak bomba z zapalonym lądem, tylko kiedy to wybuchnie. A tu, no i przed meczem z Peru na odprawie szef rękę mój podchodzi, ubrany w garniturek, kazał się ubrać naszemu naczelstwu, a my w desach jednak, przed odprawą powstań i kazał odśpiewać międzynarodówkę.
I 23 zawodników i sztab śpiewał międzynarodówkę.
Śpiewaliśmy międzynarodówkę i później, jak to mówi, i pomogło.
Wyklęty lud ziemi wstał.
A trzeba zaznaczyć, że przy wyniku 0-0 jeszcze sędzia nam bramki nie uznał na 1-0.
Tak, jeszcze na początku, pierwszej połowie.
A później jak już poszło, to już...
Czyli potrzebny był pierwszy gol, żeby to tak troszeczkę ruszyło z miejsca.
Żeby ta bańka medalna pękła.
Smolarek 55 minuta, Lato 58, Boniek 61, Buncol 68, Ciołek 76. Zresztą państwo w internecie teraz wszystkie bramki znaleźć mogą. Obejrzeć mecz nieprawdopodobny. No skończyło się potem już naprawdę fantastycznymi rzeczami mecz Bońka. No Polska-Belgia 3-0. Piękny mecz Bońka, chociaż to był setny występ bodajże w reprezentacji Grzegorza Laty. Potem był ten legendarny mecz Polska-Związek Radziecki.
0-0.
I wszyscy pamiętają
Smolarka
tańczącego z piłką na rożniku boiska. Ale potem wróćmy na chwilę do tego spotkania z Peru. Była ogromna ulga, znaczy tam były gesty Bońka, on podbiegał do trybun, do dziennikarzy.
Tak, z rodziną, on wiedział, że dziennikarze...
Tak, była jazda.
Tam przychodzili, rozmawiali, wiadomo jak to było. Ale poza plecami, jak to się mówi, tam troszeczkę wsadzali igły. Było tak, ale jak pękło, to już można było wtedy nawet, no przy odrobinie sam trener Piechniczek mówi, że troszeczkę jakby zmienił skład z Włochami, to zespół był w stanie być dojść do finału.
A ten zespół i tak nie przegrywał, to też jest fakt do pewnego momentu.
Panie, patrzyliśmy sobie na to później jeszcze, bo akurat niedawno mieliśmy spotkanie, te bramki przypominali tak, no na 1-0 trochę to tam któryś się pośliznął i to tak...
To już mówimy o półfinale z Włochami.
Tam była ciekawa sytuacja jeszcze w meczu ze Związkiem Radzieckim. Była żółta kartka na Bońka, która wyeliminowała
go z półfinału.
A już miał kontrakt podpisany z Juventusem. No różne,
różne domysły.
Tajemnice Bielo, który śpiewał.
Tak, z tym, że myśmy później wiedzieliśmy, bo gdyby Boniek wyczuł, że to ten mundial mu wyjdzie, to by był kontrakt jeszcze droższy.
No tak. Pierwszym bramkarzem reprezentacji Polski był wtedy Józef Mynarczyk. Takie objawienie też siły, też Widzewa ówczesnego, mocnego. No bo zbudował właśnie wtedy, 82, 3, pierwszy, drugi rok to był ten najmocniejszy Widzew. Pan był jednym z trzech bramkarzy, ale nie było tak jak teraz, że wszyscy siedzą na ławce rezerwowych, właściwie 23 piłkarzy na ławce rezerwowych. Wtedy ten skład trzeba było wybrać.
I piątka na trybuny.
I pięciu na trybuny. I pan na niektórych meczach był na ławce, na niektórych na trybunach, tak?
Tak, to byłem akurat z Belgią.
Na ławce? Na trybunach?
Na trybuny, jak się wprosiłem na te 3-0. Aha. I już mecz o medal z Francuzami byłem oficjalnie w protokole jako rezerwowy.
Ale wszystkie mecze bronił Józef Mynarczyk, no ale też trzeba przyznać, że klasa była.
W tym czasie to był jeden z najlepszych bramkarzy
na świecie.
Później jego talent eksplodował w Porto, bo przecież numer jeden.
Jasne, Puchar Europy zdobył.
87 rok, czyli też kilka lat później.
Tak.
Polska-Francja 3-2, to żebyśmy już tak zamknęli tę historię.
O srebro.
O trzecie miejsce.
Tam gola też strzelił między innymi Stefan Majewski.
Kopcewicz?
Też doskonale. Szarmach. Pierwszy gol. Uh-huh. To były takie fajne gesty, bo to kolejna znowu tajemnica.
Tak.
Bo Szarmach nie zagrał meczu z Włochami.
Z Włochami nie zagrał meczu i miał troszeczkę takich osobistych pretensji. Do Piechniczka, że...
I potem padł gol w meczu, ten pierwszy gol w meczu z Francuzami. I wszyscy, mówię znowu do obejrzenia, młodszych pokoleń to mówimy, mina nieprawdopodobna.
Z kierunku ławki pokazuje, jak...
Tak. Mhm. Jak to właśnie on potrafi. Taki,
jak potrafi, no.
Dlaczego mnie nie wstawiłeś wtedy do jedenastki na mecz z Włochami? Tak to wybrzmiało. Odbierzmy kolejny telefon. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy.
Witamy. Ja pamiętam tak na dobrą sprawę dwa mundiale biało-czerwonych, wiadomo, nieudane, ale coś pamiętam. Na pewno ten z 2002 w Korei i Japonii.
I z 6 pewnie.
No i wygrany 3-1 z USA, bo tak to były dwie porażki. No i ten z 2006 w Niemczech. No i... mi utkwił ten mecz z Kostaryką, bo dobrze spisał się w tym meczu
Bartek Bosacki,
który strzelił dwie bramki.
Tak, to ostatnie polskie gole na mundialu.
Wtedy i oglądałem te mecze w Danii i też właśnie pamiętam, jak pan Krzysztof Rataj tak też komentował jakiś tam mecz.
Tak, było tak. Panie Sławku, takie wspomnienia, dziękujemy.
A przy okazji to mój typ na Polska Senegal 3-1 dla Polski.
Optymistycznie.
Brawo.
No i pozdrawiam.
Dziękujemy serdecznie.
Telefon...
teraz nie.
Coś się rozłączyło. Ale działa telefon 61 8654 654. Jeżeli ktoś chce też podzielić się mundialowymi refleksjami, zapraszamy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy.
Marian z tej strony.
Witamy.
Mi utkwił tutaj w Niemczech 1974.
Mhm. Wszystkie mecze?
Z NLF-em na słynnej powodzi.
Tak jest, stadion we Frankfurcie.
A w sprawie Glika to jest marketing, bo to Glik to sobie sam narobił bałaganu i tyle. Nie będziemy komentować tego.
Dobra, dziękujemy serdecznie.
Zobaczymy, czy pojedzie, a jak pojedzie.
Dobra, to jeszcze typy na ten rosyjski mundial.
Tak, no typ na rosyjski mundial, panie Marianie.
Jeśli chodzi o polską reprezentację.
Moim zdaniem to Polska dojdzie do finału.
Bardzo optymistycznie.
Brawo.
Dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór.
Witamy.
Rafał z tej strony, stały słuchacz.
Witamy panie Rafale.
Witam serdecznie panie Grzegorzu, panie redaktorze naczelny, panie Krzysiu i panie Piotrze. Witam serdecznie wszystkich państwa. No cóż, ja tylko tak powiem, że no co, Radio Merkury, Radio Poznań trzyma zawsze za naszymi. Będą fajne audycje o 11.15 jak zawsze. Myślę, że nasi no wyjdą z grupy. Każdy teraz Piotrze, to tamto. Ale jak to się rozkręci, to wszyscy będziemy trzymać kciuki za nas.
Trzymamy kciuki.
No i panie Piotrze, jak pan jako były kadrowicz, niech pan powie, jak to taka atmosfera wygląda od kuchni, że tak powiem. Czy pan to może zdradzić? Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, dzięki, dobranoc.
Dziękujemy, dobranoc. No tak, bo to ten okres przygotowawczy, wy wtedy byliście w Wiśle, cały czas razem.
Tak, razem.
Tak, te same twarze.
Te same twarze, nam to nie przeszkadzało.
A potem turniej długi, awan.
Nas to cementowało. Mhm. No tu w tej chwili na obecną kadrę to nie mogę powiedzieć, bo...
No nie jest pan tam w środku. Mhm.
Tak, zbyt duża różnica wieku między naszym a obecnym mundialem. Mhm. Poza tym, no...
Ale właśnie, to weźmy to słowo, bo też trochę zależy, znaczy trochę, dużo zależy od trenera. Tak. Antoni Piechniczek, to jedyny, warto podkreślić, to jedyny polski szkoleniowiec, który prowadził polską reprezentację dwa razy w finałach Mistrzostw Świata. Jedyny. Mhm. Bo Kazimierz Górski raz w 74, Jacek Mok później był, a Piechniczek i 8-2, i 8-6.
Zgadza się.
Dał radę.
Zgadza się. No, dał radę, tym bardziej, że jak ktoś mówi, pierwsze mistrzostwa świata z 82, to coś nowego dla niego. Później to już wiedział, o co chodzi.
I to był młody szkoleniowiec.
Młody. Uh-huh. 4 lata później już wiedział, o co chodzi, ale nie miał takiego składu. Uh-huh. To, uh-huh.
A zna pan Adama Nawałkę?
Jako zawodnik, tak zadziorny, młody.
Uh-huh. Ale no, mieliście okazję gdzieś tam grać, rozmawiać kiedyś ze sobą jako zawodnicy?
Kilka meczów w młodzieżówce może rozegraliśmy, no, bo jest parę lat różnicy, uh-huh. jest. Ale
Nawałka był w składzie na Mundial 78.
Tak, ale właśnie wracając do 74 a 8 i rozmawiając z zawodnikami, oni mieli potencjał 78
jeszcze
na
finał. Jeszcze większy niż 4 lata większy, wcześniej.
Bo tak. Prawie ten sam skład był i coś właśnie nie zadziałało. I oni o tym wspominają, że coś nie wyszło. Mhm. Bo 7-4 to było coś nowego. Ograli się i prawie 3/4 zespół 7-8 i te piąte, szóste miejsca, to dla nich osobiście...
Tam się zrobiła dziwna mieszanka wybuchowa, no tam Zbigniew Boniek starał się też swoje żony, no, młody chłopak wprowadzać i tak dalej.
Ale to było też takie sztuczne naganianie, że Lubański nie może grać z jednym.
Dejna jeszcze, przecież kapitalny bardzo, piłkarz świętej pamięci.
Bardzo śmieszne były rozmowy, że już nie mówię kto, że Lubański nie może grać z Czarmachem, a oni przecież duet w Górniku tworzyli.
Mhm. Pan zawsze był gdzieś w obrębie, ale akurat dopiero w 82, gdzie już jako doświadczony bramkarz 30-letni został doceniony i zabrany.
Zgadza się.
Tak, trzeba było zapracować na swoje.
No zgadza się. No, złośliwie można powiedzieć, byłem w Warszawie, w Legii, przez bliższa droga do prezentacji.
O właśnie.
A dopiero po przyjściu do Lecha.
Do Lecha pan pojechał.
Pojechałem i więcej spotkań rozegrałem.
Jako piłkarz Legii medal olimpijski za to ma pan z 76 roku i też wywalczony na boisku w meczu finałowym.
No, tak, zdążyłem zagrać tam. Ale mimo wszystko to jest Mistrzostwa Świata, to trochę inny wymiar.
W przypadku piłki, tak zdecydowanie.
61 86 54 64, telefon cały czas dzwoni, czyli państwo już żyją mundialem i naszym gościem Piotrem Mowlikiem. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór. A propos wspomnień mundialowych, to ja pamiętam 74 rok, ten mundial, gdzie tak strasznie padało. Uh-huh. A pamiętam pewnie dlatego, bo mieszkaliśmy we Wrzonkach wtedy, nie w Poznaniu. I na czwartym piętrze nam przez balkon do mieszkania woda wlatywała. Jednym okiem oglądaliśmy mecz, a drugim okiem wylewaliśmy wodę z balkonu. Ale to były litry wody.
O ile się nie mylę, trzeci dzień lipca, 74 rok. Bo 6 był mecz, tak, z Brazylią, to 200%. Pamiętam.
Tak. Ale... A w ogóle to życzyłabym sobie i wszystkim, nie wiem czy wszyscy mają te same odczucia, ale pewnie 90% poznańskich kibiców, żeby pan Krzysztof Ratajczak, pan redaktor, komentował wszystkie mecze, bo dla mnie to jest pierwszy.
Dobrze, dziękuję za te miłe słowa, a ja już swoje mundiale zaliczyłem. Tyle co Piechniczek, dwa, także wystarczy. Dziękujemy.
Dziękujemy. Dobierzemy kolejny. Dobry wieczór. Jesteśmy na antenie.
Halo, halo.
O,
nie przebił się nasz słuchacz. Proszę Państwa, piłkarski mundial. Startujemy w czwartek. Rosja kontra Arabia Saudyjska, żebyśmy tak tylko...
W grupie A.
W grupie A, to jest pierwsze spotkanie.
I trochę naczekamy się, bo Polacy są w grupie H, więc dopiero we wtorek.
19 czerwca.
Tak, najpierw na przystawkę o 14:00 Kolumbia zagra z Japonią, więc już będziemy mądrzejsi, bo będziemy coś wiedzieli o naszych przeciwnikach, bo na razie meczami towarzyskimi za bardzo się sugerować nie możemy pewnie i Polski, i naszych grupowych rywali. Tym bardziej, że wszyscy te mecze mają, powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi o wyniki, średnie, bo zarówno Senegal dziś wygrał zamknięty mecz z Koreą. Tak?
Akurat my się martwimy kontuzją Glika, a co Kolumbia ma powiedzieć? Etatowego obrońcę zgubili.
No
i to na pewno nie zagra.
I każdy ma problemy. No tak, i pytanie, kim można kogo zastąpić. No, tak.
A mimo wszystko jestem optymistą, ale każdego przeciwnika trzeba doceniać, bo jak się patrzy na składy Kolumbii, Senegalu, no to zawodnicy ci najlepsi też grają w Europie po tych najlepszych ligach.
Tylko zwracają uwagę na jedną rzecz. Kto wie, czy nie będzie kluczowy właśnie ten mecz, bo...
Senegalem żebyś, pierwszy mecz.
No właśnie, o 17:00.
Bo ja pamiętam rzeczywiście te pierwsze spotkanie. Pamiętam mundial w Korei. Napompowani wszyscy byliśmy, ale zgarnęliśmy z gospodarzami porażka.
Tak.
Ja pamiętam doskonale stadion w Gelsenkirchen i pierwszy mecz na mundialu 2006.
Z Ekwadorem
ja byłem no święcie przekonany, jak do tego Gelsenkirchen dojechałem. Jeszcze co drugi taksówkarz na postoju z dworca do hotelu nazwił, to był Polak. I powiedział, że nie on co tutaj jeździ na tej taksówce w Gelsenkirchen, ale on bardzo całym sercem życzy zwycięstwa polskiej reprezentacji w tym meczu z Ekwadorem. To my byliśmy tak pozytywnie nastawieni, i okazało się, że za bardzo, bo nam szybko te marzenia
robili. Teraz zgadza się.
A teraz?
Mistrzostwa świata to jak każdy turniej jest. Początek jest bardzo ważny. Jak się pierwszego meczu nie przegra, to można zajść daleko.
Ale właśnie, bo teraz się zastanawiam, na ile należy ustawiać drużynę mentalnie. Dlatego, że na te wszystkie turnieje, gdy śledziłem, czy wypowiedzi, czy też rozmawiało się już po turniejach, to te ostatnie duże turnieje, które pamiętamy, czyli Mundial 2002, nazwijmy w XXI wieku, 2006 rok Mistrzostwa Świata, 2008 Mistrzostwa Europy, 2012 Mistrzostwa Europy. Ja zawsze słyszałem, że wszystkie przygotowania są pod to pierwsze spotkanie, bo ono jest najważniejsze. I teraz, jeżeli ten pierwszy mecz wyjdzie, tak jak pan powiedział, to można zajść daleko. To się udało w 2016 roku. A w 2012 roku i w tych wszystkich wcześniejszych turniejach czy Mistrzostwach Świata Europy, pierwszy mecz padł i koniec, wszystko padło. Nie udało się odbudować.
Dokładnie. Mecz o wszystko i potem
mecz zostaje mecz o honor. Tak, i teraz pytanie, czy faktycznie dobre jest takie pompowanie na to pierwsze spotkanie, bo w nie wyjdzie i koniec w takim razie.
Ale czy jednak nie pompują pewnie, nie?
Czyli pompowanie w jedno spotkanie, to myślę, że to nie jest takie znowu dobre. Bardzo ważny jest pierwszy, ale trzeba myśleć o następny, bo to jest turniej, to nie jest turniej jednego meczu, bo najmniej są 3 spotkania, tak?
Mhm. Ale tak trochę powiedzmy, panie Piotrze, bo ustaliliśmy, zaczęliście źle te Hiszpanie.
Od 0-0.
0-0, 0-0.
Ale nie przegrali.
Potem były śmiechy, że ani Włochy, ani Peru.
Ale śledziliśmy też grupę, bo tam kto, a inne wyniki? 0-0.
Okej, 0-0. No ja wiem.
No Tomas Nkono bramki nie puścił na Mistrzostwa Świata, bramkarz Kamerunu, a wrócił do domu.
Pamiętam
mecze.
No Włochy, Kamerun i nawet się wypowiadałem, że Włosi stracili prawidłową bramkę. Roger Bila strzelił, już też prawie 40-latek. Ale... sędzia pokazał chorągiewkę, gdzie akurat myśmy siedzieli na tym meczu na wprost sytuacji, no, wychodził za obrońcy, strzela bramkę, nie uznaje. I 0-0, a tak to było odwrotnie. Włochy by nie byli zostali mistrzami, my byśmy z Kamerunem wyszli z grupy.
No właśnie.
Ani... a Włosi zostali mistrzami
świata. Ja pamiętam, takie hasło tam było też w studiach telewizyjnych, ani Włochy, ani Peru, tylko Polska i Kamerun. Tak, był taki moment rzeczywiście.
No było, było.
Wracając do naszej grupy i do teraźniejszości, czyli 19 czerwca we wtorek o 17:00 Polacy zagrają z Senegalem. No już omówiliśmy sobie psychologię pierwszego meczu. Drugie spotkanie, oby to nie było spotkanie o wszystko, będzie to spotkanie z Kolumbią 24 czerwca i też będziemy troszeczkę mądrzejsi, bo o 17:00 Japonia zagra z Senegalem, a o 20:00 tego 24 czerwca Polska zagra z Kolumbią w Kazaniu.
Tam, to będzie Rafał Murawski gra.
Tam, gdzie grał Rafał Murawski, to będzie niedziela. Jest Kolumbia faktycznie najtrudniejszym chyba rywalem biało-czerwonych w tej grupie.
No, może być Senegal.
Jednak?
Może być.
Ja też myślę, że Senegal. Że bardziej otwarty mecz będzie z Kolumbią.
A poza tym dodam do tego, że my gramy w takiej grupie, że gramy później i ten czas będzie pracował dla Glika.
Mhm. Czyli tak, to, że nie gramy na otwarcie, że ta grupa H
później,
jest dopiero ostatnia.
Późniejsza, a ma taką kontuzję, że każdy dzień dłużej to dojdziesz
przed. Ciekawostka jest taka, że gdy Polska będzie rozgrywała w grupie H pierwsze spotkanie, to tego samego dnia grupa A, tak, Krzysztof, rozpocznie już Rosjanie drugą kolejkę rozpoczną.
Będą meczem z Egiptem, oni zaczynają 14 i 19
jest tak, o 20 Rosja-Egipt.
O 20 Rosja-Egipt, czyli
to jest cała kolejka do przodu. Potem, oby nie brakowało tego czasu między fazą grupową a 1/8 finału, bo to gdzieś się musi wyrównać.
To jeszcze skorzystamy z naszego eksperta. Szybciutko tylko przelatujemy. Grupa A, Rosja, Arabia Saudyjska, Egipt, Urugwaj. Faworyci do wyjścia z grupy Piotra Mowlika?
Rosja, Urugwaj.
Grupa B, Maroko, Iran, Portugalia, Hiszpania.
No to wiadomo, Europa.
Grupa C, Francja, Australia, Peru, Dania. Ciekawa grupa.
A pewnie Francja i kto z nimi?
No, Francuzi są, jak to się mówi, naładowani, wygrywają wszystko, chociaż teraz czkawki dostali z Amerykanami. Nieprzyjemny zespołem będą Duńczycy.
Francja, Dania. Danie znamy z eliminacji, oni się rozkręcili z czasem.
Na swoich.
Też niesamowita grupa D jest, taka ciekawa. Tak. Argentyna, Islandia, Chorwacja, Nigeria.
Tam każdy może wyjść. Bo jak się popatrzy na Argentynę, która cudem wyszła ze swojej grupy, a Islandia jest bardzo nieprzyjemnym zespołem turniejowym.
Ja myślałem, że harce Islandii skończą się na Euro 2016,
Chorwacja to samo.
A oni awansowali na Mundial, a Chorwacja tak.
Zresztą pamiętamy ich z Euro 2016.
Zresztą przegrali mecz z Brazylią ostatnio, ale...
Myślę, że wszystkie mecze będą, bo to nawet Egipt patrzy wpatrzony w Salaha.
Tak jest.
Bo na razie nic takiego nie grają, ale no bo to jest tak jak... Duży, znaczy myślę, że Salah to więcej znaczy dla Egiptu niż Lewandowski dla nas.
Też tak
bo jest obudowany chyba lepszą grupą Lewandowski niż Salah w Egipcie, piłkarzy pozostałych pewnie.
Tak, a Salah to prawie 100% zespołu, ona z lewej powiedzmy 80.
Grupa E. Kostaryka, Serbia, Brazylia, Szwajcaria. Do wyjścia Brazylia, dobra.
Brazylia, to no. Szwajcaria, Serbia może.
Między nimi, dobrze, tak?
Grupa E. Niemcy, Meksyk, Szwecja, Korea Południowa. Tak przyspieszam, bo czas nam już...
Szwecja, Niemcy.
Szwecja, Niemcy. Czyli europejska tutaj pewnie
ja to jestem.
Grupa G. Belgia, Panama, Tunezja, Anglia.
Anglia, Belgia.
Dobra. I to są nasi potencjalni rywale.
Jestem Europejczykiem.
Dobrze. No i teraz najtrudniejsze pytanie. Kolumbia, Japonia, Polska, Senegal.
Ty Japonii jeszcze nawet nie zdążyliśmy nic powiedzieć, ale...
Jestem Europejczykiem, mówię.
No dobra,
nie
ale...
Kto drugi.
No właśnie, nie wiem, kto drugi.
Ale to może być między Kolumbią a Senegalem.
Dobrze.
Ale potem...
Ale nie można Japonii lekceważyć, bo to jest takie już dużo Europejczyków tam gra, trenerzy, także już...
Grają zresztą w europejskiej ligi. Tak,
no, liga zawodowa, dobrze zorganizowana.
Tak jest.
Natomiast wychodzimy w takim razie według pana teorii z grupy i wpadamy na drużyny z grupy G i to może być Belgia i Anglia i co, tu się zaczną już schody?
Nie. Jak już wyjdziemy z grup, to się
rozbija. Dla mnie Belgia jest groźniejsza od Anglii w tej chwili.
Też mi się tak wydaje. Pytanie, w jakiej będzie formie na głównym turnieju, bo Belgia zadziwia Europę od dobrych 6 lat, a na dużych turniejach troszeczkę zawodzi jednak. I to było 4 lata temu na Mistrzostwach Świata i 2 lata temu na Mistrzostwach Europy.
Anglicy byli parę lat temu bardziej turniejowymi, teraz...
Pojedyncze mecze.
Zaraz sobie taką
Belgia zmieniła też trenera jednak, bo Mark Wilmots faktycznie świetne eliminacje, słabe turnieje. A teraz zobaczymy, jak to
zobaczymy.
Będzie.
Proszę Państwa, taką optymistyczną rosyjską piosenkę. Po rosyjsku oczywiście zagramy teraz. Co zrobią polscy piłkarze? Oni będą powinni z takim hasłem, tam jest dawaj Polsza, prawda? Tak ostatnio reklamowali się, ale myślę, że nie dogonią nas, zupełnie nas nie dogonią inne drużyny i będziemy na tym mundialu spisywać się bardzo dobrze. Państwo jeszcze dzwonią, ale to co, telefon ostatniej szansy? Jeszcze? Tak jest. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, mówi Leszek Drawicza. Ja mam takie pytanie, które mnie nurtuje od wielu lat, a tu pan Piotr Mowlik jest naoczny świadek. Jak to było z tym wręczaniem medali? Dlaczego nie Joe Havelange, tylko Władysław Żmuda wręczał? Co tam się stało? Czy to był jakiś pretekst do stanu wojennego, że nie chcieli wam na szyję zawieszać tych medali? Nie, dziękuję, bo wiem, że audycja
dziękujemy,
się kończy.
Dziękuję, dobra, to medalowe pytanie będzie puentą, oby puentą występu.
Mogę tylko dodać, że akurat te medale były bez szarf i tutaj no, można w internecie zobaczyć, to były same medale
w pudełkach
małych etui i podawane, a poza tym no, dla nas Władek Żmuda jako kapitan trochę wyżej, no to on jest doceniany od Havelange'a, ale tak żartobliwie. Nie, to tam prawdopodobnie nasz szef rękę w klapkach przyjechał na mecz i żeby wstydu sobie nie narobić, dał Władkowi Żmudzie, żeby
ale nie było, panie proszę, tej szarfy, tak? Bo dzisiaj
nie
oglądaliśmy ten medal.
Ale nie było, że oficjale podchodzą, wręczają medale, bo jednak to...
Oficjale do Francuzów, szef spotu przedstawiał Holendrzowi i on wręczał tylko z pudełeczkę z tacy.
Tak,
stacy,
bez, tak, tak. Bez, tak, ale wam nie dali oficjele, tylko zawołaliście kapitana i kapitan dał. Jednak to było związane ze stanem wojennym. Tak,
Habla rzękę stali.
Bo może nie miało być tego podejścia właśnie pana, naszego szefa ekipy, nie, pana Mariana Rękę.
Bo jak było nagrywane, to by mu pokazano dół i był w klapkach, nie?
Mhm. Oficjalnie też jest taka anegdotka.
Był wezwany Władek Żmuda jako kapitan przez pana Rękiego i był mój poczęstuj.
Proszę, i fajnie, bo taki poczęstunek do dzisiaj jest cudowną pamiątką Piotra Bobika. Tak jest. Panie Piotrze, dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy.
Będziemy skorzystać z pana mundialowych usług jeszcze pewnie wiele, wiele, wiele razy. Dzisiaj dziękujemy za to gorące spotkanie, jak pan widzi. Kibice pamiętają. Pamiętają, bo medale się pięknie pamięta. My też medal mieliśmy.
Aż tyle ich nie mamy.
Aż tyle ich nie mamy. Może w Rosji. Proszę państwa, jeden ze słuchaczy, pan Rafał bodajże, pięknie reklamował nasze studia mundialowe, które będą
codziennie od 11.15, od czwartku.
Tak. Aż do 16 lipca, czyli dzień po finale. Wiem, że ty masz w grafiku ten ostatni 16 lipca wydanie studia Mundial. Spuentujesz finał.
Aż tak daleko Polski nie sięgam, finał? Ale skoro tak jest,
to... Tak jest.
Obyś na sobie udziałem.
Sam układałem.
Wodzu Lewandowski, prowadź na Moskwę.
Proszę państwa, z Piotrem Mawlikiem pięknie się kłaniamy. Ściskajcie kciuki za biało-czerwonych, za ich znakomity występ na rosyjskim Mundialu. Kłaniamy się. Łukasz Kurzawski audycję zrealizował, przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik,
Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia.